Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. W środę popielcową papież Franciszek rozesłał w świat misjonarzy miłosierdzia. Będący żywym znakiem Ojca przyjmującego i czekającego na wszystkich szukających Bożego przebaczenia, misjonarze są szafarzami Jego niepojętej i bezgranicznej miłości. Zapraszamy na program o miłosierdziu i jego misjonarzach, przygotowany przez Aleksandrę Mieczyńską z Radia Fiat Częstochowy.
Ojciec Michał Legan Paulin z Jasnej Góry, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego i kierownik Katedry Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest naszym gościem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jeszcze jednej rzeczy nie dopowiedziałam, a to będzie tematem naszej rozmowy. Ojciec jest misjonarzem miłosierdzia i o tym chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Jak ojciec to miłosierdzie postrzega i jak postrzega swoją misję, bo tą misją trzeba nazwać.
Rok miłosierdzia zachwycił wszystkich, to trzeba powiedzieć od początku, że papież miał jakąś taką wielką intuicję wiary, co jest światu najbardziej potrzebne i odkrył też przed nami nasze najgłębsze tęsknoty i pragnienia. Zaproponował nam, żebyśmy rozważyli najpiękniejszą ze wszystkich możliwych tajemnic. Okazało się, że trafił w samo sedno, w samą dziesiątkę naszych pragnień i potrzeb, otworzył nam oczy na Jezusa, który jest dobry i miłosierny, tak nas kocha, tak nas zna, tak się o nas troszczy, że my nawet nie jesteśmy w stanie tego do końca pojąć. Ja mam takie doświadczenie Wielkiego Postu, rekolekcji w czasie Wielkiego Postu, ale też głoszenia, kazań, spotkań z ludźmi w konfesjonale i widzę, jak ta tajemnica miłosierdzia jest wchłaniana po prostu, jakbym wylewał wodę na suchą gąbkę. Tak
ludzie
to wygląda.
Ludzie są tak spragnieni?
Tak, zdecydowanie. To nawet nie chodzi o to, że my to rozumiemy, że my znamy swoje potrzeby. To chodzi o to, że kiedy do nas dociera taka wiadomość, Bóg jest dobry, Bóg nas kocha, Bóg się o nas troszczy, Bóg nam wybacza, to nagle się okazuje, że to pragnienie zawsze w nas było, nawet nieuświadomione. I że my teraz wreszcie zrozumieliśmy, za czym całe życie tęskniliśmy, na co całe życie oczekiwaliśmy, na jakie słowa, na jaką wiadomość. To potrafi człowiekowi zmienić życie, to potrafi człowieka wypełnić, zapalić radością. To ja myślę, że to w ogóle jest problem takiego przeżywania radości, tak? My teraz mamy Wielkanoc i proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszych kościołach. Ja mam takie doświadczenie osobiste bardzo, że kiedy ktoś mnie prosi, żebym wygłosił kazanie pasyjne, to dla mnie to jest żaden problem. Wyjść, opowiedzieć o cierpieniu, o dramacie człowieka, o połamanym życiu, o grzechu, o doświadczeniu też cierpiącego Boga, o tym, że nam nie wychodzi, że nam się nie udaje, że jesteśmy grzesznikami, że sobie nie radzimy z życiem. No to wszystko są rzeczy, o których mogę mówić bez przerwy. A teraz jakby mi ktoś powiedział, wyjdź na ambonę w momencie, kiedy jest odprawiana rezurrekcja i powiedz kazanie o zmartwychwstaniu pańskim, ale tak, żeby wszyscy ci uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał, to ja sam widzę swoją bezsilność. To, że tak naprawdę trzeba wielkiego przeżycia radości wewnętrznej, prawdziwego doświadczenia Chrystusa zmartwychwstałego, intymnego doświadczenia, żeby potem móc iść i publicznie powiedzieć, słuchajcie, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, i żeby ludzie to nie tylko usłyszeli, ale żeby to ich też zapaliło. Żeby zadrgała taka struna, która w każdym z nas jest. Czasami nieużywana, utajona. Taka struna, która po prostu rzadko jest używana. Struna prawdziwej radości. To jest też wola Pana Boga. Zobaczmy, Jezus mówi, nie umiecie płakać z tymi, którzy płaczą i śmiać się z tymi, którzy się śmieją.
Bo jesteśmy być może zbyt zajęci sobą tak naprawdę.
Bo jesteśmy jak zombie. Tak do połowy umarli. Naprawdę.
Do połowy umarły jest chyba umarłym całkiem.
Tak, to właśnie o to chodzi, że ani nie umiemy się na całego smucić na 100%, przeżywać głębokiego smutku, doświadczenia takiego głębokiego zasmucenia z sobą i światem, ani nie potrafimy przeżyć głębokiej, przenikającej całego człowieka radości. Dlatego, że tak żyjemy w ogóle na 50%. Ja bardzo lubię to porównanie do zombie, bo zombie to jest ktoś, kto myśli, że żyje, ale już nie żyje, już umarł.
Czyli najpierw trzeba zobaczyć, że jesteśmy martwi po to, żeby w Chrystusie zmartwychwstać.
To jest właśnie doświadczenie chrztu. Fajnie sobie to powiedzieć też w roku 1050 rocznicy chrztu, że chrzest na tym polega, że my się topimy z Jezusem pod powierzchnię wody, na dno, w śmierć i potem jesteśmy przez Chrystusa wydobywani na powierzchnię. I ten oddech po topieniu się to jest najsłodszy oddech w życiu.
Bo to jest życie.
To jest coś, co doświadczają ludzie, którzy chorują na astmę. ja mam akurat to doświadczenie, że jest taki moment, kiedy nie możesz zaczerpnąć oddechu i umierasz z braku tlenu. Ktoś ci w ostatniej chwili podaje lekarstwo, nagle te płuca się rozszerzają i czujesz to powietrze aż do samego dna płuc. I to jest fizyczna przyjemność po prostu. I dokładnie tak samo jest ze zmartwychwstaniem. I w ogóle z przeżywaniem Triduum Paschalnego, z przeżywaniem naszego życia wiary z takim najbardziej egzystencjalnym doświadczeniem człowieka. To znaczy umieram w swoim życiu, umieram w swojej rodzinie, w swoim kościele, w swojej wspólnocie, umieram w swoim grzechu, umieram w swoich kontaktach z ludźmi, umieram w tym wszystkim, co jest nieudane w moim życiu, jakoś tam poplątane, połamane. I potem doświadczam Chrystusa, który pierwszy zaczerpnął tchu, wtedy, gdy się wydawało, że już tam tchu nie będzie nigdy, w grobie, w ciemności. I on mnie uczy na nowo oddychać. On mnie uczy na nowo żyć. Naprawdę żyć. Nie jak zombie, tylko żyć pełnią tego właśnie doświadczenia, że umiem przeżywać swój własny smutek i smutek świata i umiem przeżywać oszałamiającą radość.
Ale to jest taka prawda, która jest nam dana od 2000 lat.
Tak, oczywiście, że tak, tylko że to nie jest prawda, której się można nauczyć z audycji radiowych, albo z książek, albo z kazań. To jest coś, czego trzeba doświadczyć, a tego się doświadcza według mnie najsilniej w Eucharystii i w konfesjonale. To znaczy, w konfesjonale człowiek dostaje nowe życie, tlen dla umierającego człowieka. Wie pani redaktor, jest taka scena w przypowieści o marnotrawnym synu, tak naprawdę o dwóch marnotrawnych synach i o miłosiernym ojcu, kiedy ojciec wybiega na spotkanie tego młodszego i grecki tekst Ewangelii mówi nam, my to nie do końca dobrze przetłumaczyliśmy, że go obcałowywuje. Ja nie będę tutaj w radiu udawał tego dźwięku, bo to by pewnie rozbawiło wielu, ale wiemy, jak wygląda obcałowywanie. Nie, że go ucałował, raz dał mu buziaka, tylko wycałował go całego po prostu. Nie mógł się powstrzymać przed całowaniem tego marnotrawnego syna. Ojciec, który tak się szalenie cieszy, że po prostu cały się tobie oddaje, wybiega na twoje spotkanie. I jak człowiek sobie uświadomi, że to się dokonuje w konfesjonale, nie? Że ja, niezależnie od tego, czy przypominam młodszego syna, który nie wierzył w miłosierdzie Boga, czy starszego syna, który uważa, że Bóg jest miłosierny, ale nie powinien być aż tak miłosierny.
Bardziej sprawiedliwy.
Że powinien być bardziej sprawiedliwy, powinien ukarać, osądzić, wymierzyć proporcjonalną jakąś karę. Niezależnie od tego, którym synem jestem, w którym się odnajduję, czy byłem w dalekich krainach, potem wróciłem do kościoła, czy całe życie byłem w środku, w domu ojca, ale tak samo zgubiony jak ten młodszy, przez to, że oddalony od niebieskiego ojca. Niezależnie od tego, jestem przyjmowany przez ojca z tym całym obcałowywaniem. I z pierścieniem, który jest dowodem tego, że jestem dzieckiem Bożym, i z sandałami, które są dowodem tego, że jestem wolny, a nie niewolnikiem, i z szatą, która przykrywa nagość mojego grzechu, i z ucztą, weselną ucztą, która dowodzi tego, że jestem umiłowaną duszą mojego Pana.
Gest jest z mojej strony, to ja powracam do Ojca.
Tylko pierwszy krok.
Tylko pierwszy krok, ale to Bóg wybiega do mnie.
Tak, pozostałe 99 kroków robi Bóg, to na pewno, oczywiście. To jest coś bardzo ważnego, żeby to zauważyć. Ojciec Święty Franciszek mówił o tym, kiedy rozsyłał misjonarzy miłosierdzia, że my mamy mieć z jednej strony miłosierdzie Ojca, tak jak w przypowieści o miłosiernym Ojcu, z drugiej strony mamy ukazać matczyne oblicze Kościoła. To jest coś niesamowitego. I trzecia rzecz, że mamy przykryć nagość tego, który do mnie przychodzi, tak nagi, jak był nagi Noe w swoim grzechu, gdy synowie go przykryli miłosiernie. I to są takie trzy bardzo wyraźne znaki tego, co się dzieje z człowiekiem, gdy dostaje nowe życie. Spotyka się z matczyną miłością Ojca.
Matczyna miłość kojarzy mi się z przytuleniem, z takim zaopiekowaniem, z bezpieczeństwem.
Z bezpieczeństwem, właśnie. To jest tak, jak w łonie matki. Psychologowie mówią, że to był właściwie tak naprawdę ostatni okres w naszym życiu i jedyny okres w naszym życiu, kiedy byliśmy bezmiernie, całkowicie, absolutnie szczęśliwi. Nie? Być w łonie matki to jest taki okres całkowitego dobrostanu, kiedy absolutnie nic mnie nie niepokoi, nic mi nie dolega, jestem całkowicie bezpieczny, całkowicie nasycony i przeżywam ekstazę radości z tego, że istnieję, z tego, że mam właśnie to poczucie bezpieczeństwa, że otacza mnie miłość, dosłownie, fizycznie otacza mnie miłość matki. Z drugiej strony bardzo potrzebuję relacji do ojca, takiej pięknej, mądrej relacji do ojca, która czyni ze mnie osobę. To w relacji człowiek się czyni osobą, a w relacji do ojca czyni się osobą dojrzałą, piękną, wolną, uwolnioną właśnie. Czuję się sobą wreszcie. Po trzecie, potrzebuję tego, żeby ktoś przykrył to, co jest już moją osobistą winą. doświadczeniem tego, że ja, grzesznik, bardzo często sam wybierałem życie bez Boga i to za każdym razem mnie unieszczęśliwiało. Za każdym razem mi odbierało poczucie, że mam tą właśnie swoją godność i człowieczeństwo. I teraz Bóg przychodzi przykryć moją nagość. Ojcowie Kościoła powiedzą, że Bóg przykrywa mnie swoim Synem, że moją szatą zbawienia jest Jezus Chrystus, że przez podobieństwo do Chrystusa wejdę do nieba. Jeżeli ja się oblekę w Chrystusa właśnie, to będę do Niego tak podobny, że Bóg Ojciec mnie wpuści do swojego domu. Nie wiem, jaka może być piękniejsza wiadomość na Wielkanoc 2016 roku, roku Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia.
Misjonarze Miłosierdzia zostali posłani. Kiedy myślę o nich, o was wszystkich, to jeszcze jedno słowo mi się nasuwa, mianowicie słowo łaska, misjonarze łaski. Idziecie z darem.
To z jednej strony jest bardzo osobiste doświadczenie, że się zostało obdarowanym. Ja to wyraźnie odczytuję jako łaskę, bo ja nie prosiłem o ten przywilej bycia misjonarzem miłosierdzia. Nie aplikowałem o to. Ktoś mnie zgłosił i ja byłem bardzo zaskoczony decyzją Papieskiej Rady do Spraw Promowania Nowej Ewangelizacji o tym, że zostałem misjonarzem miłosierdzia. I muszę powiedzieć, że nie wyobraziłem sobie ani przez chwilę, że to jest tak, jakby mi ktoś dał order za jakieś, nie wiem, wzorowe zachowanie czy wybitne kapłaństwo, bo naprawdę nie. Naprawdę tak nie jest. Jest dokładnie przeciwnie. Rozmawiałem kiedyś z biskupem, który mi powiedział, że kiedy zdarza mu się problematyczny ksiądz, taki ksiądz, który potrzebuje szczególnej troski, to bardzo dobrze jest mu dać dużą odpowiedzialność. Na przykład zrobić go proboszczem. Bo on wtedy przestaje myśleć o tym, czego sam potrzebuje, jakie ma braki, albo czego by sam chciał. I jeżeli wszystko się właściwie potoczy, to ta jego problematyczność zostaje przekreślona, przekroczona przez to, że on bierze odpowiedzialność. Myślę, że tak się też robi z dojrzewaniem mężczyznami, że żeby oni dojrzeli całkowicie, żeby po prostu chłopiec przestał być chłopcem, zaczął być mężczyzną, to mu się daje odpowiedzialność. I wtedy się okazuje, czy on rzeczywiście ma w sobie tego ukrytego tygrysa.
Nie? Czy zostaje chłopcem na zawsze.
No właśnie.
Bo tak też bywa.
Tak jest. I myślę, że tak samo jest ze mną. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że jestem problematycznym księdzem. Nie mam żadnych szczególnych problemów, ale tak się poczułem, że Kościół się jakoś szczególnie o mnie zatroszczył. I teraz, skoro ja dostałem taką łaskę, doświadczyłem miłosierdzia, to zanieść to innym to jest już najpiękniejsza rzecz na świecie. W dniu, w którym to mówię, mam za sobą przynajmniej kilkanaście sytuacji, w których przywileje udzielone przez Ojca Świętego misjonarzom miłosierdzia wykorzystałem. Przywileje rozgrzeszania grzechów, które do tej pory były zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej. Jeżeli to się wydarzyło kilkanaście razy, po tych kilku tygodniach od Środy Popielcowej, kiedy rozpoczęła się nasza posługa, i jeżeli to wielokrotnie przez tych tysiąc kilkudziesięciu misjonarzy, i jeszcze dodam do tego te miesiące, które nadchodzą, to myślę sobie, że Ojciec Święty podzielił się z nami, nie tylko podzielił się z nami łaską rozgrzeszania, ale po prostu ją tysiąckrotnił. Ta łaska się po prostu rozlała tysiąckrotnie na świat. Łaska do tej pory zastrzeżona dla papieża. No i jeżeli ktoś szukał dowodu na miłosierdzie Boże, to proszę bardzo.
To jest ten dowód.
To jest ten dowód. Mhm.
Mówi się często o miłosierdziu Bożym, zestawiając je ze sprawiedliwością także. Mhm.
Tak, to jest spory problem, że bardzo wiele osób nawet przychodzi do nas i mówi, co się z wami stało, kapłani? Do tej pory sprawa była jasna. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, za dobre wynagradza, za złe karze. I nagle wam się coś zmieniło i zaczynacie mówić o tym miłosierdziu Boga, jakby wcale nie trzeba było dobrze żyć, jakby kwestia grzechu przestała być ważna, jakby do tej pory nauka była inna, a od czasu orędzia miłosierdzia, siostry Faustyny, Jana Pawła II, nauczanie Kościoła się zmieniło. I trzeba sobie uświadomić, że to absolutnie nie jest prawda, chociaż może tak dla kogoś na pierwszy rzut oka wyglądać.
Powierzchownie tylko.
Powierzchownie. Prawda jest taka, że Kościół zawsze głosił Boga, który jest całkowicie sprawiedliwy i całkowicie miłosierny. Boga prawdziwego. Co to znaczy, że jest całkowicie sprawiedliwy? Bóg wydał wyrok na grzesznika i ten wyrok jest prosty. Karą za grzech jest śmierć, więc każdy grzesznik winien jest śmierci. Ja i pani redaktor i wszyscy, którzy nas słuchają i każdy na świecie jest winien Panu Bogu za swoje grzechy, powinien pójść na śmierć. Na jaką śmierć? Na śmierć krzyżową, bo taka jest sprawiedliwa kara za nasze grzechy. I jednocześnie, będąc całkowicie sprawiedliwym, Bóg tą karę nam wymierza. Ten wyrok został wydany, bo Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Nie zlekceważył prawa, wydał na nas ten wyrok. A jednocześnie Bóg jest całkowicie, stuprocentowo miłosierny, bo postanowił, że ten wyrok nie zostanie wykonany na nas, a zostanie wykonany na Synu Bożym. Zostanie wykonany na Jezusie Chrystusie, który umarł za nasze grzechy na krzyżu. To my powinniśmy na tym krzyżu wisieć I taki dostaliśmy wyrok. Ale na krzyżu wisiał Jezus Chrystus. A my zostaliśmy przez tą Jego śmierć krzyżową usprawiedliwieni. Bóg jest więc stuprocentowo sprawiedliwy i stuprocentowo miłosierny. I twierdzić, że my głosimy innego Boga niż do tej pory, to po prostu nieporozumienie. Ja myślę, że te dylematy tak w gruncie rzeczy rozwiązuje Pan Jezus w takim bardzo osobistym doświadczeniu. To znaczy ten, kto przeżył Triduum Paschalne, ucałował w geście adoracji krzyż w Wielki Piątek. Wcześniej nakarmił się Eucharystią w Wielki Czwartek. Dał sobie obmyć nogi przez Boga Najwyższego. I potem zobaczył w Wielką Sobotę, że ten Bóg wychodzi z grobu w liturgii paschalnej i że w ciemność mojego życia wnosi światło, to już jakoś tam tym instynktem wiary, sercem, doświadcza i rozumie, że to chodzi o Boga prawdziwego, jedynego, że to chodzi o takiego Boga, jakiego głoszą nam kapłani na ziemi polskiej od 1050 lat, jakiego głoszą apostołowie od 2000 lat. Boga, który jest jedyny, najpiękniejszy, Boga najwyższego, Boga prawdziwego, który z definicji, ponieważ istnieje, to musi być jednocześnie całkowicie dobry, całkowicie mądry, całkowicie piękny, całkowicie sprawiedliwy, całkowicie miłosierny. Nie jest demiurgiem, zegarmistrzem, architektem.
Aptekarzem.
Aptekarzem, prokuratorem. Jest tatą. Ja to zrozumiałem tak naprawdę, kiedy pielgrzymowałem do Jerozolimy i mieszkając u sióstr polskich, zobaczyłem, że w sąsiedztwie, w rodzinie żydowskiej wydarzyła się bardzo piękna sytuacja. Otóż w tym domu ortodoksyjnych Żydów na drugim piętrze był balkon. I zobaczyłem bardzo malutkiego żydowskiego chłopca, który wyszedł sam na ten balkon na drugim piętrze i drzwi balkonowe się za nim zatrzasnęły. On się bardzo wystraszył, jak to mały chłopiec, który jest sam, wystraszył się tego, że nie ma jak wejść z powrotem do domu, zaczął płakać. Uderzał piąstkami w drzwi balkonowe i wołał: Abba, Abba, Abba. Tata przybiegł, otworzył te drzwi balkonowe, przytulił go serdecznie, uspokoił go i ten mały chłopiec się rozpromienił w tym doświadczeniu taty, który go uratował.
I który był pod ręką.
I który zareagował
natychmiastowo,
uwolnił go. I ja wtedy zrozumiałem, co to znaczy, nie jesteście już niewolnikami, jesteście synami Bożymi i możecie wołać do Boga Abba, tatusiu, ojcze. To jest coś, co mi otworzyło oczy. Ten biedny, mały chłopiec, bezsilny wobec tego, że jest zamknięty w tej ograniczonej przestrzeni, nad przepaścią. Ten mały chłopiec uwolniony przez tatę po tym, jak wołał Abba, 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 to jest dla mnie dowód na to, co się dzieje w moim życiu też, w moim doświadczeniu Pana Boga. Takiego nieustannego uwalniania, nieustannego wołania do Boga, tatusiu, ratuj mnie, tatusiu, weź mnie w obronę, tatusiu, weź mnie na ręce. I takiego doświadczenia, że to uwolnienie jest prawdziwe, że ono jest natychmiastowe, że się dzieje tu i teraz w moim życiu. Mówię o tym także dlatego, że te słowa, nie jesteście już niewolnikami, jesteście synami i możecie wołać do Boga Abba, to są słowa, które Jan Paweł II zadał młodzieży w 1991 roku, gdy sprowadził 25 lat temu dokładnie młodzież z całego świata na Jasną Górę. To doświadczenie Jasnej Góry uwalniającej, miejsce, w którym zawsze byliśmy wolni, Jasnej Góry, która też dała młodzieży odkryć na nowo te piękne słowa. Nie jesteście niewolnikami, nawet jeżeli wam się wydaje, że w tym życiu wszystko was ogranicza, wszystko was sprowadza w dół, że dźwigacie jakieś ciężary, kajdany nie do uniesienia, że sobie z tym życiem nie radzicie, ze swoimi relacjami z ludźmi, z relacją do samego siebie, z relacją do Boga, że nic nie możecie uczynić. To Bóg was uwalnia tylko dlatego, że jest tatusiem, nie jest sędzią i prokuratorem, tylko dobrym ojcem.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, ojciec Michał Legan.
Ja także bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat Częstochowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.